Mam przed sobą artykuł wyjęty niedawno z prasy zatytułowany Poznać myśli Boga. Tak właśnie modlitwę definiował Albert Einstein. Poznawanie myśli Boga. Autorem tego tekstu, proszę Państwa, jest francuski lekarz Alexis Carrel, laureat Nagrody Nobla. Otóż Carrel postanowił w swojej klinice, którą prowadzi, dokonać dość ciekawego eksperymentu. Przez kilka miesięcy badał dwie grupy osób. Pierwsza grupa to grupa chorych, którzy się modlili. Druga to ci, którzy już dawno zarzucili praktykę modlitwy albo uważali się po prostu za niewierzących. Carrel później opublikował wyniki swoich badań. Oto fragmenty tego artykułu. Udowodniono ponad wszelką wątpliwość, pisze francuski noblista, że ludzie modlący się żyją dłużej, że są szczęśliwsi, że szybciej zdrowieją po chorobach, na przykład kilkukrotnie szybciej goją się im rany, rzadziej chodzą do lekarza. Naukowcy i lekarze są zgodni, że modlitwa wywołuje bardzo konkretne reakcje w organizmie. Obniża się ciśnienie krwi, obniża się puls, maleje zużycie tlenu, wyrównuje się oddech, relaksują się mięśnie. Organizm produkuje mniej hormonu stresu, a więcej tak zwanego hormonu młodości, a mózg wydziela więcej substancji przekaźnikowych, bez których człowiek popada w stany depresji. I później Carrel wymienia jeszcze całą długą listę dobrodziejstw, które płyną z modlitwy i które, co ciekawe, dotykają nie tylko sfery naszego ducha czy naszej psychiki, ale także sfery naszego ciała. Modlitwa. Dziś, proszę Państwa, zatrzymamy się głównie na modlitwie Jezusa. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa w nasz czwartkowy wieczór z Biblią w ręku. Kłania się ksiądz Mariusz Rosik. Rozpoczęliśmy od przytoczenia ciekawego eksperymentu, który był przeprowadzony przez francuskiego lekarza, ale modlitwą zajmowano się także z punktu widzenia psychologii w Centrum Medycznym California Pacific w San Francisco. Tam również, proszę Państwa, przeprowadzono ciekawy eksperyment, a mianowicie zaproszono 20 osób, które chciały się modlić o 20 pacjentów w tym szpitalu, ale mianowicie chodziło o osoby w bardzo zaawansowanym stadium AIDS. 20 osób modlących się i 20 osób chorych. Proszę Państwa, na zasadzie losowej wybrano, która osoba będzie się modlić za jakiegoś chorego. I oprócz tego była druga grupa, również 20 osób chorych, za których nikt się nie modlił. Żaden z pacjentów nie wiedział, do której grupy należy. Czy należy do grupy, za którą się modlą inni ludzie, czy należy do tej grupy, za którą nikt się nie modli. Wyniki są dosyć zaskakujące. Otóż, proszę Państwa, okazało się, że choć pacjenci nie wiedzieli, do której grupy zostali zaliczeni, to grupa, za którą się nie modlono, potrzebowała 5 razy więcej antybiotyków i u tych pacjentów, za których się nie modlono, 3 razy więcej występowały komplikacje w tym ostatnim, praktycznie już stadium choroby. To dość ciekawy eksperyment, który wskazuje nam na niezwykłą wagę modlitwy, na niezwykłą wartość modlitwy, jej konieczność, jej przydatność, jej dobre rezultaty. Mówiąc o modlitwie dzisiejszego wieczoru, chciałbym z Ewangelią w ręku zatrzymać się, proszę Państwa, przede wszystkim nad modlitwą samego Jezusa. Chciałbym, abyśmy popatrzyli tak bardzo praktycznie, najpierw na miejsca, w których Jezus się modlił, a później na czas, w którym Jezus się modlił. Mówiąc o miejscach modlitwy Jezusa, koniecznym jest rozpoczęcie od świątyni jerozolimskiej. Otóż świątynia jerozolimska była zdecydowanie centralną instytucją całego judaizmu biblijnego. Było to miejsce, które Bóg obrał sobie za mieszkanie, w którym jak mówią Żydzi, boska Szekinach. Szekinach to obecność. Boska Szekinach osiedliła się i mieszkała. Świątynia była znakiem obecności Boga w świecie i była także miejscem składania ofiar. Cały judaizm biblijny skoncentrowany jest wokół świątyni jerozolimskiej, którą wystawił w X wieku przed Chrystusem król Salomon i która z niewielkimi przerwami była czynna, jeśli można tak powiedzieć, i spełniała swoją funkcję do roku 70 po Chrystusie, kiedy to wojska rzymskie pod wodzą Tytusa, późniejszego cesarza, spowodowały to, że świątynia legła w gruzach i została spalona. Świątynię wystawił, jak wspomnieliśmy przed chwilą, król Salomon. Żydzi przychodzili tam, Żydzi składali tam ofiary zgodnie z przepisami prawa. Do zburzenia świątyni doszło w 587 bądź 6 roku przed Chrystusem, kiedy to wojska babilońskie pod wodzą Nabuchodonozora najechały na Judę, zburzyły miasto, świątynia legła w gruzach. Wtedy też, proszę Państwa, ze świątyni zniknął przedmiot, który był znakiem obecności Boga, a mianowicie Arka Przymierza. Może kiedyś będzie okazja opowiedzieć sobie historię i różne hipotezy na temat tego, w jaki sposób Arka Przymierza zniknęła, gdzie ewentualnie dziś może się ona znajdować. W każdym razie Arka Przymierza była znakiem obecności Boga, a w niej między innymi złożone były dwie tablice kamienne, tablice, na których wypisane były słowa dekalogu. Otóż choć Arka Przymierza zniknęła, w 587 roku już jej w świątyni nie było, gdy Babilończycy najechali na Jerozolimę, to kiedy zaledwie 50 mniej więcej lat później, w 536 bądź 8 roku, król perski Cyrus uwolnił Żydów i pozwolił Żydom na powrót do Jerozolimy, na odbudowę świątyni, Żydzi wznowili kult świątynny pod wodzą dwóch proroków, Ezdrasza i Nehemiasza. Dokonał się ten powrót Żydów i architekt o imieniu Zorobabel nadzorował odbudowę świątyni. I później świątynia, tak zwana druga świątynia, rozpoczęła swoje działanie i z niewielką tylko przerwą za czasów powstania machabejskiego, a więc w 166 do 164 roku nie składano wtedy w świątyni kultu, ale już w 164 powstańcy żydowscy odbili świątynię z rąk Hellenów i na nowo wznowili tam kult. Na cześć tego odzyskania świątyni ustanowiono święto Chanukka. Ten kult, proszę Państwa, trwał właściwie nieprzerwanie, jak wspomnieliśmy, do 70 roku. Świątynia była więc par excellence miejscem modlitwy Jezusa i miejscem modlitwy wszystkich Żydów, ale przede wszystkim miejscem składania ofiar. Otóż każdy Żyd trzykrotnie w ciągu roku udawał się z pielgrzymką do Jerozolimy. Tak przynajmniej zobligowało go prawo. Faktycznie to ci, którzy mieszkali najbliżej w okolicach Jerozolimy, mogli pozwolić sobie na to, aby trzy razy udać się tam na święto Sukkot, Szawuot i Paschy, święto namiotów, święto tygodni, czyli pięćdziesiątnicy, i święto Paschy. Ewangelie niejednokrotnie mówią, że Jezus przebywał w świątyni, że Jezus nauczał w świątyni. Skoro tak, wydaje się zupełnie logicznym, że Jezus, podobnie jak wszyscy inni Żydzi, modlił się również w tej świątyni. Ale, co ciekawe, ewangeliści o tym fakcie nie wspominają. Ewangelii nie mówią wprost, że Jezus modli się w świątyni. Dlaczego? Dlatego, że to On sam jest świątynią. Ewangeliści mają już to niezwykłe wyczucie teologiczne, które u świętego Jana wprost się pojawia, gdy Jezus mówi: zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni wznoszę ją na nowo. I mówi o świątyni swojego ciała. Ewangeliści jako chrześcijanie wiedzą, że świątynia jerozolimska straciła swoją ważność i od chwili śmierci Jezusa na krzyżu chrześcijanin modli się do Jezusa, bo to On jest świątynią. O ile wszystkie synagogi na świecie ukierunkowane są właśnie w kierunku wzgórza świątynnego w Jerozolimie, o tyle od chwili śmierci Jezusa chrześcijanie już nie zwracają się twarzą w kierunku Jerozolimy, ale zwracają się wprost do Jezusa.
stać tak przed tobą i patrzeć tymi oczyma, których zbiegają się drogi gwiazd. Oczy nieświadome tego, kto w was przebywa, odejmując sobie i gwiazdom niezmierny blask. Odejmując sobie i gwiazdom niezmierny blask. Więc wiedzieć jeszcze mniej, a jeszcze więcej wierzyć. Powieki powoli zamykać przed światłem pełnym drżeń. Potem wzrokiem odepchnąć przypływ gwiaździstych wybrzeży, nad którymi zawisa dzień. Nad którymi zawisa dzień. Boże bliski, przemień zamknięte oczy, oczy szeroko otwarte i nikły podmuch duszy drgającej w szczelinach róż. Otocz ogromnym wiatrem. Boże bliski, przemień zamknięte oczy, oczy szeroko otwarte i nikły podmuch duszy drgającej w szczelinach róż. Otocz ogromnym wiatrem.
W razie, proszę Państwa, Jezus w świątyni przebywał i Jezus z całą pewnością, jako każdy pobożny Żyd, w świątyni się modlił. Dalej, kolejnym miejscem modlitwy każdego Żyda, w tym miejscem modlitwy Jezusa, są synagogi. Synagogi, proszę Państwa, zaczęły powstawać najprawdopodobniej w VI wieku przed Chrystusem, właśnie w czasach niewoli babilońskiej, kiedy to Żydzi pozbawieni byli świątyni, nie mogli składać ofiar w Jerozolimie, ale zaczęli w szabat gromadzić się początkowo w prywatnych domach, a później zaczęto budować specjalne sale modlitwy zwane Beit Knesset, czyli dom zgromadzeń, albo Beit HaTefilah, czyli dom modlitwy. Oznacza to po prostu synagogę. Sam termin synagoga pochodzi od greckiego synago, czyli zgromadzam, zbieram w jedną całość. Chodzi więc o to, że synagoga jest miejscem, w którym zgromadza się lud, gromadzi się lud po to, aby oddawać się modłom. W II wieku mamy już bardzo dużo świadectw o istnieniu, w II wieku przed Chrystusem, o istnieniu wielu synagog i również w Ewangeliach i w Dziejach Apostolskich mowa jest o tym, że ta instytucja była już za czasów Jezusa bardzo dobrze znana. Sam Jezus również modlił się w synagogach. Dla przykładu, w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale od 16 wiersza czytamy o Jezusie. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ Pan mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Warto, proszę Państwa, wspomnieć, że Jezus, gdy zbiera się wraz z innymi Żydami na modlitwę w synagodze, czyta tekst, w tym wypadku tekst księgi proroka Izajasza w języku hebrajskim. Natomiast Żydzi w tym czasie na co dzień posługiwali się już językiem aramejskim. Po niewoli babilońskiej zaczęto mówić po prostu językiem aramejskim, a język hebrajski praktycznie rzecz biorąc pozostał już tylko językiem pisanym, mówionym w bardzo małych enklawach, może w Qumran. I był językiem świętym, językiem Biblii. Dlatego też Jezus po przeczytaniu tego tekstu w języku hebrajskim musiał dokonać tłumaczenia tekstu na język aramejski. Nie wszyscy bowiem znali hebrajski. I to tłumaczenie z pewnym komentarzem, to tłumaczenie będące sensu stricto parafrazą tego tekstu, nazywamy targumami. Oprócz świątyni Jezus więc modlił się także w synagodze. Jezus modlił się także prywatnie. Ewangeliści bardzo chętnie ukazują nam postać Jezusa, który modli się prywatnie i wybiera specjalne miejsca do tego celu, a mianowicie na przykład Jezus modli się na górze. Góra w starożytności, i to nie tylko biblijnej, nie tylko w starożytnym Izraelu czy w judaizmie, ale góra w ogóle uważana była za mieszkanie bogów. Dla przykładu wierzono, że bogowie greccy, że Zeus mieszkał na Olimpie. To zupełnie naturalny znak, zupełnie naturalny symbol. Góra jako miejsce wyniosłe wydaje się być po prostu bliżej Boga. Dlatego góra w wielu religiach, w tym również w judaizmie, jest symbolem bliskości Boga. Jezus, chcąc spotkać Boga, idzie na górę. Chodźmy na górę Tabor, czyli górę przemienienia, także na górę Oliwną. O tym mówią ewangeliści. Ale co ciekawe, Jezus modli się także na pustyni. Dla przykładu, gdy był kuszony przez diabła przez 40 dni, duch wyprowadził Jezusa na pustynię, mówią ewangeliści. Pustynia, oprócz tego, że jest miejscem i symbolem działania zła, działania szatana, ale jest także w Biblii miejscem szczególnych Bożych interwencji. Właśnie podczas 40-letniej wędrówki Izraelitów przez pustynię, gdy wyszli z ziemi egipskiej około 1250 roku przed Chrystusem i 40 lat wędrowali do ziemi Kanaan, Bóg w cudowny sposób niejednokrotnie interweniował w historię narodu wybranego właśnie podczas wędrówki na pustyni. A później przez proroka Ozeasza Bóg mówi do swojego ludu jako swojej oblubienicy: chcę wyprowadzić ją na pustynię, by tam mówić do jej serca. Wyprowadzić ją, Izraela, oblubienicę, na pustynię, by tam mówić do jej serca. Pustynia jako miejsce wyciszenia, miejsce skupienia, jest miejscem przemawiania Boga do człowieka i miejscem modlitwy. Jezus więc również modlił się na pustyni i nieprzypadkowo chrześcijanie zwani ojcami pustyni mieli swoje eremy właśnie w takich opustoszałych miejscach, które sprzyjały skupieniu, medytacji, kontemplacji i przeżywania bliskości Boga. Wreszcie, proszę Państwa, Jezus modli się także w ogrodzie, a ogród w tym starożytnym świecie biblijnym jest miejscem, w którym mieszka Bóg. Wierzono bowiem, że to Bóg zasadził ogród w Eden. Od tego momentu Bóg w pewien sposób utożsamiany jest z ogrodem. Bóg jest dawcą życia, a ogród to życie. I to również zupełnie naturalny symbol w takich krajach o pustynnym klimacie. Tam, gdzie jest ogród, to tam jest woda. Tam, gdzie jest woda, tam jest życie. Tak więc ogród również kojarzony był z obecnością Boga. Jezus również modli się w ogrodzie oliwnym. Thank you. Właśnie są miejsca, które Jezus obiera na swoją modlitwę. Świątynia, synagoga, a także prywatnie góra, pustynia czy ogród. A czas modlitwy Jezusa. Kiedy modli się Jezus? Jezus z pewnością, jak każdy pobożny Żyd, modlił się przynajmniej 3 razy dziennie. A mianowicie psalmista, dokładnie autor psalmu 55 w 48 wierszu mówi: wieczorem, rano i w południe należy się modlić. Wieczorem, rano i w południe oddaje on pokłon Bogu. Ciekawostka, dlaczego psalmista zaczyna od terminu wieczorem? Dlatego, że żydowski sposób liczenia czasu jest właśnie taki. Dzień rozpoczyna się wraz z zachodem słońca, a więc każdy Żyd winien modlić się 3 razy w ciągu dnia, wieczorem, rano i w południe. Ale co pobożniejsi, modlili się aż 7 razy. Autor psalmu 119 w 164 wierszu mówi tak: 7 razy na dzień wysławiam Ciebie. Ci najbardziej pobożni Żydzi aż 7 razy oddawali się modlitwie. I tak zapewne też czynił Jezus. 2 razy w ciągu dnia, rano i wieczorem, albo wieczorem i rano, według żydowskiego sposobu liczenia czasu, Żydzi odmawiali Shema Izrael, czyli słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem jedynym, będziesz miłował Pana Boga z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. To znane przykazanie miłości Boga i bliźniego, Shema. Ale za czasów Jezusa odmawiano także modlitwę, która później z czasem przybrała nazwę 18 błogosławieństw. Za czasów Jezusa nie było jeszcze wszystkich 18 błogosławieństw. Dopiero judaizm rabiniczny po 90 roku naszej ery ukształtował pełną liczbę 18 błogosławieństw. Za czasów Jezusa było ich znanych może 12. I każdy Żyd odmawiał takie błogosławieństwa, wychwalając Boga. Posłuchajmy się przykładem. Błogosławiony jesteś, Jahwe, Boże nasz i Boże naszych ojców, Boże Abrahama, Boże Izaaka i Boże Jakuba, Boże wielki, potężny i straszliwy, Boże najwyższy, Stwórco nieba i ziemi, tarczo nasza i tarczo naszych ojców. Błogosławiony jesteś, Panie, tarczo Abrahama. Dalej, kolejne błogosławieństwo. Jesteś wielki, potężny, żyjący wiecznie, wskrzeszający zmarłych, pozwalający wiać wiatrowi i rosie opadać, wspomagający żywych, wskrzeszenie umarłych. Błogosławiony jesteś, Boże, wskrzeszenie umarłych. To dwa pierwsze błogosławieństwa z tej modlitwy zwanej 18 błogosławieństw, w języku hebrajskim Szemone Ezre. Takimi błogosławieństwami modlił się także Jezus. Jezus modlił się także z uczniami, na przykład wtedy, gdy rozpoczynał posiłek szabatowy, zgodnie z żydowskimi zwyczajami. Modlił się przy posiłkach codziennych, błogosławił Boga. Modlił się także przy posiłkach, ucztach związanych z różnymi świętami, które świętowali Żydzi. Taki był naturalny rytm modlitw Jezusa. Jezus modlił się także w decydujących momentach swojego życia. Niezwykle ciekawie ukazuje to święty Łukasz. Otóż święty Łukasz mówi, że Jezus modlił się u początku swojej działalności, w środku swojej publicznej działalności i przy końcu swojej publicznej działalności. Gdy Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność, to jest moment chrztu w Jordanie. U Łukasza w 3:21-22 czytamy, kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na niego. Duch Święty zstępuje na Jezusa podczas modlitwy. Początek jego działalności publicznej. Dalej, drugi ważny moment to sam środek jego publicznej działalności, przemienienie na górze Tabor. Tam Jezus również wychodzi, aby się modlić. I wreszcie przy końcu swojej publicznej działalności, gdy rozpoczyna się męka Jezusa, ewangelista Łukasz w 22 rozdziale, 39 wierszu stwierdza. Potem wyszedł Jezus i udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy przyszedł na to miejsce, rzekł do nich, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość, jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się. Jezus modli się przed swoją męką i śmiercią. Jezus więc modli się na początku, w środku i na końcu swojej publicznej działalności i w ten sposób Łukasz ukazuje nam, że cała ta działalność zanurzona była w modlitwie. Modli się także na przykład przed wyborem uczniów. W 6 rozdziale, 12 wierszu ewangelista Łukasz stwierdza, w tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których też nazwał apostołami. Jezus więc modli się również przed ważnymi wydarzeniami w jego życiu. Modli się często przy cudach, dokonując cudów. Modli się przy wskrzeszeniach, na przykład przy wskrzeszeniu Łazarza. Mamy wzmiankę o tym, że Jezus głośno na oczach świadków oddawał się modlitwie. Ważne wydarzenia życia Jezusa, ważne etapy jego publicznej działalności są więc naznaczone modlitwą. A dziś? Właśnie, to niezwykle ciekawe pytanie. Dziś, proszę Państwa, Jezus wciąż modli się. Jezus wciąż modli się w każdym z nas. jako chrześcijanie, kiedy przyjmujemy Chrystusa do swojego życia, kiedy obieramy Go jako swojego Pana i Zbawiciela, kiedy przyjmujemy Go w Komunii Świętej, On przecież mieszka w nas, wręcz w sposób fizyczny. Jezus mieszka w naszych sercach. Mówi święty Paweł, że jesteśmy świątyniami Boga. I sięgając do listu do Hebrajczyków, 7, rozdział 25, czytamy tam tak o Jezusie. Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nami. To dla mnie, proszę Państwa, pamiętam, było niezwykłe kiedyś odkrycie. Niezwykłe dlatego, że uświadomiłem sobie, że Jezus, Bóg, który mieszka we mnie, który mieszka w moim sercu, w moim duchu, zwłaszcza wtedy, gdy łączę się z Nim w Komunii Świętej, On zawsze żyje, aby się wstawiać za nami. Jezus, mieszkający we mnie, nieustannie wstawia się za każdym z nas do Boga, nieustannie modli się w nas, modli się w naszych sercach. I tak naprawdę te nasze modlitwy są tylko przyłączeniem się na chwilę do tej modlitwy, którą Jezus nieustannie wznosi w naszych sercach, wstawiając się za nami do Boga. Z taką myślą pozostawiam Państwa dzisiejszego wieczora, życząc wielu wspaniałych refleksji, a także później spokojnych snów. I zapraszam na kolejny wieczór z Biblią w ręku, już za tydzień, o tej samej porze. Ksiądz Mariusz Rosik.